Nagle podchodzi dwójka i mówi, a teraz panie pójdzie z nami. Co, jestem zatrzymana? Może jakiś areszt prokurator na mnie wydał, o czym mi nie wiadomo? W ten sposób nie można. Oni mają taki rozkaz, że wszystkich, którzy przylatują, wpisują z automatu na kwarantannę i nie ma żadnego wyjścia. Kwarantanna zgodnie z przepisami jest nielegalna i z powodu przyjazdu za granicę nie musimy być zamykani nigdzie w domu i nie musimy jej odbywać. Kiedy idziemy do sądu z prawnikiem, bierzemy swojego prawnika, zawsze przy wygranej jest zwracana jakaś kwota za prawnika. Celebryckiej choroby nie ma na liście chorób zakaźnych. Nie było i nie ma i najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie będzie. Wszystkie teorie spiskowe są teoriami spiskowymi do momentu, kiedy nie staną się realne, tak?
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu. Anna Kubala, radca prawny specjalizująca się w pomaganiu ludziom pokrzywdzonym przez nielegalne obostrzenia. Ruszajmy! Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Wystartowała właśnie nasza kancelaria Ekspertia, która pomoże w Twojej sprawie. Znajdziesz tam wsparcie profesjonalnych prawników, w tym m.in. Anny Kubali. Link znajdziesz pod nagraniem.
Witam Was wszystkich serdecznie z pięknych okolic Zakopanego. Dzisiaj będziemy mówić o prawie, które w ostatnim czasie jest dość mocno łamane, dlatego dzisiaj ze mną jest Anna Kubala, radca prawny, czy radczyni prawna. Witam Cię serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa. Po raz pierwszy i po raz drugi, tak?
Dokładnie, to jest nasz drugi pierwszy wywiad, ponieważ pierwszy zaginął w mrokach dziejów. Nie zdziwiłbym się, gdyby z tym wydarzyło się ponownie, dlatego też pod tym nagraniem możecie zostawić maila, kliknąć linka, zostawić maila i gdyby jednak ten wywiad przepadł, to dostaniecie go na maila, ponieważ wywiady w tych tematach mają dziwne tendencje do znikania w przeróżnych okolicznościach, ale mam nadzieję, że może jednak dzisiaj tak nie będzie. Będziemy mówić pewnie o kwarantannie, trochę może o maseczkach i przede wszystkim też o segregacji sanitarnej, której wielu ludzi doświadcza. Może na początku tylko taka informacja organizacyjna. To jest program, dzisiaj odcinek i wywiad i nasza rozmowa będzie dotyczyła prawa, a nie medycyny. Także absolutnie nie chcemy sugerować żadnych rozwiązań medycznych albo że coś działa, nie działa, nic z tych rzeczy. Dziś mówimy typowo o problemach prawnych, z jakimi spotykają się Polacy codziennie tak naprawdę dzisiaj w codziennym życiu. Od wejścia do autobusu, po wejście do marketu, popuszczenie dzieci do szkół. Także te kwestie będziemy dzisiaj poruszać. Ty ostatnio, tobie się przydarzyła przykre doświadczenie na komisariacie policji. Mamy filmik z tego zdarzenia, także myślę, że możemy go obejrzeć.
Proszę Państwa, jestem na komisariacie policji, tam byłam skargę składać, teraz podchodzi do mnie dwóch policjantów.
Nie wolno nam wyłączyć. Proszę, nie wolno. Proszę, nie wolno.
Co panowie ode mnie chcą, państwo? Nie, kim pan jest i co pan o tym nie chce?
Zapraszam do siebie na górę w związku z popełnionym przez panią wykroczeniem.
Jakim wykroczeniem?
Takim, że nie posiada pani maseczki.
Ja mam zwolnienie.
To proszę mi pokazać.
Nie pokażę, bo tam są dane dotyczące mojej choroby. A pani? O, proszę, proszę się przedstawić, musi się pani przedstawić. Nie słyszę. Nie słyszę, w dalszym ciągu nie jestem w stanie tego zapisać. Dobrze, teraz było słuchać. I co pani ma do powiedzenia?
Również prowadzę czynności związane z pani wykroczeniem.
Jakie to jest wykroczenie?
Z artykułu 116.
Nie ma takiego, tam nie ma, tam nic nie ma o maseczka w 116. Jakie wykroczenie?
W związku z niedostanianiem ust i nosa.
Jaka jest podstawa prawna? Nie. Ja znam wasze przepisy, podstawa prawna.
No to jeżeli pani zna, no to pani powinna wiedzieć dokładnie.
Pana obowiązkiem jest mi to podać.
Nie.
Mogę nagrywać. To nie są czynności.
Ma pani kartkę na dole w związku z tym, że nie można nagrywać na komisariacie. Jeszcze pani problemy robi.
Nie robię żadnych problemów. Chcę, żeby pan się wylegitymował tak, jak pan powinien. Powiedział, dlaczego podejmuje czynności, podał podstawę prawną. Zgodnie z waszymi przepisami. Tak, idźcie pobijcie mnie, bo tego jeszcze nie było. Proszę Państwa, no poseł Braun już również miał tego typu sytuacje. Sami Państwo widzieli, teraz mamy tutaj kolejną na komisariacie na Białęce jestem, bo żądają ode mnie pokazania zaświadczenia. No ja nie zamierzam się
pokazać. Ja właśnie nie życzę sobie, żeby Pani mój wizerunek...
Pan jest funkcjonariuszem i wykonuje Pan czynności, tak.
Nie życzę sobie, żeby Pani udostępniała mój wizerunek.
I słuchajcie, zawsze jest tak, że oni tak zawsze mówią, powołują się na jakieś prawo prasowe, na jakieś tam inne rzeczy, ale pamiętajcie, że to jest bezprawne, tak? Pamiętajcie o wszystkich wywiadach, o których mówiłam, jakie są obowiązki policji i oni muszą je wykonać. Jeżeli oni ich nie wykonają, nie mogą przejść do czynności. Jeżeli przejdą do czynności, to jest to nadużycie. Tutaj będą chyba według mnie jakiejś siły chcieli użyć, bo odmówiłam wykonania czegoś, nie wiadomo czego.
Nie wiem, mam się z Panią przerwać.
No i dobra, zobaczyliśmy to niepokojące zdarzenie. I czemu w ogóle ono się wydarzyło? W sensie, nie wiem, rzucałaś wcześniej kijem w policjantów, może kamieniami,
śnieżkami.
Jak to się zaczęło, że doszło do takiej sytuacji?
Tak, to może ja opowiem, że we wszystkich moich wywiadach, ostatnio też chyba łącznie z naszym pierwszym, zawsze mówiłam, że trzeba patrzeć na to, w jaki sposób policja się zachowuje, żeby wywiązała się ze swoich obowiązków, zanim przejdzie do czynności. A tutaj nie widać niestety jest początku tego momentu tuż przed wyjęciem telefonu, więc ja opowiem, jak to było. W moim poście tam w skrócie jest napisane, ale generalnie tak. Byłam na komisariacie, to chyba komenda jest, załatwić swoją sprawę na końcu korytarza w pokoju. Załatwiłam sprawę, podpisałam dokumenty i wychodziłam. I w połowie korytarza podeszła do mnie właśnie ta dwójka, która jest na początku tego filmu nagrana i do mnie, a teraz Pani pójdzie z nami. No proszę Państwa, tak jak mówię, jak tylko spotykamy policję, natychmiast wyciągamy telefon, nie dowód, więc ja to natychmiast zrobiłam, wyjęłam telefon, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. Dlaczego jakaś dwójka, jak Państwo widzą, po cywilnemu, ubrana, zamasteczkowana, w związku z tym w ogóle nie wiemy, kto to jest, podchodzi i mówi, teraz Pani pójdzie z nami. Przede wszystkim tak, tak jak zawsze mówię, policjanci muszą się wylegitymować, czyli imię, nazwisko, stanowisko, nie stanowisko, tylko stopień, przepraszam. No tutaj nie trzeba było mówić, z jakiej komendy są, bo ewentualnie można, nie można. Byli na komisariacie, na komendzie, więc powiedzmy ten punkt zostawmy. Ale tak, oni podeszli, nie przedstawiają się, nic nie mówiąc, po prostu w momencie, kiedy ja wychodzę z budynku, nagle podchodzi dwójka i mówi, a teraz Pani pójdzie z nami. Co, jestem zatrzymana? Może jakiś areszt prokurator na mnie wydał, o czym mi nie wiadomo? W ten sposób nie można. Po prostu podchodzi podwójka po cywilnemu, ubrana, mówi, teraz Pani pójdzie z nami. Dobrze, a kto to jest, ta dwójka? To może są sprzątacze, a może dozorcy, a może to jacyś kierowcy, tak? No, nie można tak po prostu, nawet jak się jest na komisariacie, po prostu podejść do kogoś i tak nic nie mówiąc, Pani pójdzie z nami. No więc to już jest wszystko nagrane. Teraz to Państwo widzieli w filmie, że dopiero jak wyjęłam telefon, to wymusiłam przedstawienie się, ale też to zrobiono nieprawidłowo, tak? Bo ja nie wiedziałam, o co chodzi do momentu, kiedy nie wymusiłam na nich no, powiedzenia, co się dzieje. Nagrywałam, bo można nagrywać. Sam Pan w pewnym momencie mówi, bo wisi kartka na dole. Proszę Państwa, od kiedy kartki powieszone na oknach są prawem w tym kraju? Prawem jest to, co jest opublikowane w Dzienniku Ustaw. Tylko te ustawy i rozporządzenia, które są opublikowane w Dzienniku Ustaw, są powszechnie obowiązującym prawem w tym kraju, a nie kartka powieszona gdzieś na drzwiach, że tu się nie fotografuje, czy tu się nie filmuje. To nie jest żadne prawo, w związku z tym nagrywałam. No a ten pan, który podszedł mnie, uderzył, wyrywając mi telefon, no to właśnie tą agresję wyładował za to, że ja nagrywałam. A to Państwo widzieli, no zachowanie policjantów było bardzo nieprofesjonalne. Absolutnie nieprofesjonalne, oni w ogóle nie mogli podejść, wykonywać dalej swoich czynności, bo nie przedstawili się prawidłowo, nie powiedzieli, o co chodzi, nie potrafili podać podstawy prawnej i w ogóle wyjaśnić, dlaczego po prostu podchodzą do mnie na korytarzu. Nikt mi nic nie wyjaśni, podchodzi do mnie dwójka na korytarzu i każe mi gdzieś tam iść ze sobą, nie wiadomo dlaczego. To jak mówię, no podchodzi policja, wyciągamy telefon, a nie dowód. Nagrywamy wszystko. Proszę Państwa, możemy nagrywać. Możemy.
Chodzi tylko o to, jak rozumiem, ale zaraz może mnie upewnić, że by później nie udostępniać tego z tymi danymi, tak, osobowymi, mhm. czyli nie z twarzą i nie z nazwiskiem.
To znaczy tutaj jest tak, nie ma tutaj jednolitej linii orzeczniczej. Część sądów mówi tak, a część sądów mówi nie. W związku z tym tutaj nie ma zasady, jeżeli ktoś chce publikować z tymi danymi, z twarzami, no to robi na własne ryzyko, liczy na to, że jeżeli coś się wydarzy, to sąd się pochyli nad tym, akurat ten, który powie, że nie, nie trzeba i można w taki sposób publikować z tego względu, że to jest funkcjonariusz państwowy, publiczny, wykonujący swoje czynności.
No to teraz
ja zawsze radzę wszystkim, żeby to tak nie było. No bo jako prawnik nie mogę poradzić inaczej, wiedząc, że część sądów po prostu na to się nie zgadza. Nie ma jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii. Są wątpliwości, tak?
Okej, to zaraz przejdziemy do kwarantanny, ale jeszcze, bo tak mi się skojarzyło, bo też nawet jak tutaj dziś do ciebie jechaliśmy, to na stacji spotkaliśmy policjantów, mówili, że oglądają program, pozdrawiam serdecznie, bardzo im się podoba, mówią, że mają bardzo świadomy komisariat w ogóle dzięki temu. Także wow. I to mnie sprowadza do pytania... No bo wielu ludzi, którzy pracują gdzieś dzisiaj jako funkcjonariusze publiczni, policjanci, sanepid i tak dalej, ma taki dylemat...
Nauczyciele i lekarze również są funkcjonariuszami. Pamiętajmy o tym. Większość osób nie wie. Nauczyciele i lekarze również.
O proszę.
Tak.
I teraz część z nich ma taki dylemat prawno-moralny i często pada ten argument, że no każą mi to, ja to robię, tak? Powiedział komendant, że mamy teraz iść do marketu i ganić za maseczki, no to idziemy, niezależnie od tego, czy ten konkretny człowiek tak chce, czy nie chce. Czy on to powinien robić, czy nie? Bo z jednej strony jest taki etos tego, że rozkazów się słucha, z drugiej, no dla mnie osobiście zawsze argument, że bo mi kazali, to był taki argument trzylatka, w sensie, no... Czy tak można żyć, bo mi kazali? No tak właśnie do wojen się doprowadza, bo ktoś komuś coś kazał, więc...
Tak, ja tylko wykonywałam rozkazy.
No więc właśnie, więc co ten człowiek ma zrobić? Bo z drugiej strony on ma rodzinę na utrzymaniu, tak, on się boi, że jak nie wykona, no to sam będzie mieć problemy, więc to jest, widać, sytuacja patowa, takie szachy wielostronne. Jakie narzędzia on z kolei ma do zastosowania, jeśli jednak ta moralność przebija przez niego i mówi, no nie da się tak robić?
Ciężka sprawa, bo w takich miejscach jest bardzo silny nacisk przełożonych. To są bardzo takie struktury mocno silnie powiązane i związane ze sobą. Jeżeli się jest samemu... Znaczy, zawsze jest możliwość wyłamania się, powiedzenia nie, ja nie będę tych nielegalnych rozkazów wykonywał, ale ja no nie słyszałam, żeby w ten sposób ludzie postępowali, policjanci, bo mówimy, przepraszam, czy tylko o policjantach mówimy?
No powiedzmy policjanci, sanepid, tak, te służby, które robią, że tak powiem, naloty bardziej niż, no bo lekarze nalotów nie robią, akurat
tak,
ten nauczyciel. Felczer przyjdzie nas przytrzymać.
Tak, sprawdzać, czy jesteśmy zaszczepieni i z teczką, a ma pan paszport? Nie, to proszę, my tu wchodzimy. No zawsze oczywiście można się od tego odwołać, w zależności czy to jest sanepid, czy to jest policja, do różnych organów przełożonych. Są też sądy, do których mogą się odwoływać w momencie, kiedy odmawiając wykonania na przykład obowiązku takiego, że wysyłany jest dzisiaj na patrol do galerii handlowej i ma przez cały dzień w galerii handlowej chodzić i wystawiać mandaty. Jeżeli nie wystawi na przykład 100 mandatów, to nie dostanie premii. Mhm. Powiedzmy tak, że w taki sposób oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że tego typu polecenia najczęściej są ustnie wydawane. Mhm. Nie słyszałam, żeby były na piśmie, więc będzie to ciężko udowodnić. Ale jeżeli ktoś naprawdę chce walczyć, to jest taka metoda i są do tego środki. Oczywiście musi się przygotować do tego wcześniej. Ja nie będę tutaj zdradzała w jakiś sposób, bo być może będą osoby, które się zdecydują na to, żeby się przeciwstawić tego typu rozkazom. To zapraszamy do... Wszyscy prawnicy, którzy się zajmują tymi sprawami covidowymi, udzielą Państwu pomocy, wyjaśnią, w jaki sposób się zachowywać, w jaki sposób działać i funkcjonować, żeby takich rozkazów starać się nie wykonywać, tak? Z tym, że mówię, to będzie bardzo wymagało silnej woli, odwagi, bo przeciwstawią się jednak najprawdopodobniej całemu swojemu środowisku. Tutaj wiemy, że mieliśmy taką sprawę policjantki chyba gdzieś z Wybrzeża, gdzie była szykanowana w swoim miejscu pracy, bo miała zwolnienie z maseczki, a jej koledzy codziennie przychodzili i wlepiali mandaty jej za brak maseczki. była taka sytuacja, więc tego typu... Ona się oczywiście przeciwstawiła temu wszystkiemu, wygrała w pierwszej instancji, ale weźcie pod uwagę Państwo, że tutaj właśnie taka osoba, która się przeciwstawi temu wykonywaniu, będzie miała problemy, będzie musiała z tym całym swoim środowiskiem, czyli najprawdopodobniej nawet kolegą, z którym pracuje, tak? Albo patrol wykonuje, walczyć. Wszyscy będą bardzo możliwe, że przeciwko takiej osobie. No chyba, że będzie komisariat, gdzie wszyscy się temu przeciwstawią. No może znajdzie się taki świadomy, ale jeżeli znajdzie się taka jedna osoba, która chce ci się przeciwstawić, proszę zgłosić się do prawnika, zostaną mu wyjaśnione jego prawa, obowiązki, sposób, w jaki może działać, żeby nie poddać się temu. Ale tak jak mówię, to będzie wymagało naprawdę silnej psychiki takiej osoby.
Jasne. Okej, okay, no to zresztą życie ostatnio wymaga silnej psychiki. Kwarantanna, bo ostatnio jak nagrywaliśmy nasz pierwszy wywiad, to jeszcze było tak, że nie było jeszcze ustawy, było tylko rozporządzenie, więc trochę inaczej to wyglądało niż dzisiaj. Dziś są ustawy, więc zapytam teraz Cię o parę rzeczy związanych z tymi kwarantannami, bo to jest też temat dający do myślenia, zwłaszcza jak ostatnio podano statystykę, że ponad 1 000 000 osób w jednym czasie w samej Polsce był na kwarantannie. No to są liczby robiące wrażenie, co 38 Polak w domu zamknięty przymusowo. A mamy chyba wszyscy przekonanie, że nie wszyscy powinni w tym czasie, tak? Bo wiadomo, no ktoś jest chory i tak dalej, to jasna sprawa. Natomiast w wielu przypadkach no ktoś po prostu wrócił z czasów i z jakiegoś powodu, jak on wrócił z czasów, to jest bardziej groźny dla środowiska niż jak wrócił z Lidla. To daje do myślenia, więc no teraz tak, w aktualnym stanie prawnym, bo my ostatnio, w ogóle nie wiem, czy wiesz, ale nam się udało ostatnio ukuć nowy termin w języku polskim, bo mówiliśmy wtedy o prawie telewizyjnym.
Tak, przejęłam to od ciebie, tak.
I się okazało, że dzisiaj w internetach normalnie ludzie mówią o prawie telewizyjnym, także udało się. I rzeczywiście prawo telewizyjne do dziś funkcjonuje. Telewizja pokazuje jakieś rzeczy, które trzeba robić lub nie wolno robić, mimo że one są niezgodne ze stanem faktycznym. No więc pytanie pierwsze brzmi, czy jak wracam do Polski, obojętnie skąd ja tam wracam, czy z Czech, czy z Meksyku, to czy ja muszę mieć tą kwarantannę, bo oni twierdzą, że muszę, wyślą mnie tam, spiszą na lotnisku, przyjdą tacy panowie, jak ja to przeżyłem raz, mówię, kurczę, 5 takich gości nie przychodzi spisywać, jak ja bym tu terrorista był. Także wrażenie średnie na powitanie w ojczyźnie. No ale dobra, spisują, no i mówią, jesteś na kwarantannie, tak, potem dostajemy te SMS-y, do apki zaraz przejdziemy, ale czy faktycznie my jesteśmy na kwarantannie? Byliśmy na wczasach, nie było w samolocie 17 ludzi z testem pozytywnym, tylko normalnie wróciliśmy, wszystko gra, nic się takiego nie działo. Czy naprawdę muszę wtedy siedzieć w domu?
Nie. I tutaj nawet nie trzeba, nie musicie Państwo wierzyć mi na słowo. Tutaj mamy już wyroki Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy pochylił się nad tym tematem. A skąd wynikł problem? Kilka osób, które zgłosiły się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Sądu Najwyższego te dokumenty, wysłał, przygotował, wystąpił w swoim imieniu, bo tam się już droga zakończyła. Już obywatel w pewnym momencie, kiedy wszystkie przeszedł etapy, to już nie ma żadnej możliwości podjęcia dalszych działań, więc wystąpiono do Rzecznika Praw Obywatelskich, i to nawet kilka osób. I Rzecznik Praw Obywatelskich wysłał kilka takich spraw do Sądu Najwyższego i mamy na szczęście kilka orzeczeń Sądu Najwyższego, że kwarantanna z powodu przyjazdu z zagranicy jest absolutnie nielegalna. Czyli nieważne, skąd wracamy, bo tam jest oczywiście w rozporządzeniu podział na to, że wracamy z Unii, nie z Unii Europejskiej, tylko Schengen. Unia Europejska i Schengen to są dwie różne rzeczy, że ci, którzy wracają z Schengen, to mogą zrobić test i wtedy będą zwolnieni po uzyskaniu pozytywnego, a spoza Schengen, jak przylatują, to obowiązkowa jest ta kwarantanna. Nie można się tam zwolnić nią przez zrobienie tego testu i to jest zupełnie absolutnie bezprawne. I tak jak mówię, są chyba co najmniej 4 już orzeczenia Sądu Najwyższego, że kwarantanna z powodu przyjazdu z zagranicy jest nielegalna. Oczywiście jest teraz znowu problem, co zrobić w takim razie na lotnisku po przylocie. Mhm. No niestety nic się nie da zrobić. Mogą Państwo próbować wziąć, wydrukować te wszystkie wyroki Sądu Najwyższego. One są dostępne na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie z uzasadnieniami. I to, co wysłał, jest zamieszczone na stronie i to, co sąd wyrok wydał. Także obie rzeczy są świetnie przygotowane na stronie Rzecznika zamieszczone. Proszę Państwa, proszę sobie ściągnąć. Można to pokazywać oczywiście po przylocie Straży Granicznej. Z tym, że z tego, co ja wiem, oni mają taki rozkaz, że wszystkich, którzy przylatują, wpisują z automatu na kwarantannę i nie ma żadnego wyjścia. I teraz tak, jesteśmy na tej nielegalnie wpisanej kwarantannie, bo ze Strażą Graniczną nasza dyskusja, mimo pokazywania orzeczeń Sądu Najwyższego, skończyła się na niczym. No jesteśmy na nielegalnej kwarantannie. Jeżeli ktoś chce, ma odwagę, oczywiście ja proponuję tej nielegalnej kwarantanny no, nie odbywać, ale może się pojawić taki problem, że no niestety zawita do nas sanepid albo policja. I wtedy zacznie się procedura tam składania, zależy czy właśnie czy sanepid, czy policja, mandaty, grzywny do zapłacenia i tak. Wtedy odwołujemy się do sądu. Pytanie, czy ktoś chce się bawić w taką procedurę? Jeżeli tak, no to proszę bardzo, kwarantanna zgodnie z przepisami jest nielegalna i z powodu przyjazdu za granicę nie musimy być zamykani nigdzie w domu i nie musimy jej odbywać. Z tym, że też jest to jeszcze inny problem, bo niektórzy pracodawcy mają dostęp do tej informacji, że ktoś był za granicą i nie chcą też dopuścić takiej osoby do pracy. To jest oczywiście też nielegalne działanie, bo o tym już też słyszałam, że ktoś wrócił z zagranicy, wiedział, że kwarantanna jest nielegalna, bo już dostał takie informacje, poszedł do pracy, no i tutaj pracodawca powiedział, no wiesz, że był na zagranicy, jesteś na kwarantannie, idź do domu i tam siedź.
Ciekawe.
Tak, tak. No pracodawcy czasami mają tego typu informacje, jak to jest być może bardzo duży zakład i ktoś powie, że jedzie na tydzień do Pcimia Dolnego, no to jest okej, okay, ale jeżeli połowa zakładu wie, że polecieliśmy do Meksyku i na Facebooku mamy 1000 zdjęć z Meksyku, no to się nie da tego ukryć. Więc tak, tego typu sytuacje się zdarzały, że pracodawca tego typu rzeczy zrobił. Oczywiście to jest również nielegalne działanie. Również jeżeli pracodawca coś takiego zrobi, możemy wystąpić do sądu pracy. Jeżeli ktoś chce się w to bawić, to ma do tego narzędzia. Są to rzeczy, które są niezgodne z prawem, czyli te obowiązkowe kwarantanny i tutaj mogą Państwo walczyć. Jeżeli komuś oczywiście się z tym chce i ma sens. Jeszcze jest jedna rzecz. Teraz na kwarantannach zaczęto ludziom wypłacać jako 80% ich, tak jakby byli na prawdziwym zwolnieniu. Nie są już płatni na 100%, tylko na 80%. Więc też no jest jakiś tam, powiedzmy, ekonomiczny też bodziec do tego, żeby temu się przeciwstawić. Że nie tracimy tylko na tym, że siedzimy w domu, ale też na tym, że jest nam wypłacane 80% naszej pensji. Oczywiście w miejscach, gdzie jest premia wypłacana czy inne dodatki, no to też nam wszystko jest automatycznie no cięte, więc jak najbardziej to jest realne do tego, żeby wygrać, bo tak jak mówię, jest kilka orzeczeń Sądu Najwyższego o nielegalności kwarantanny tak zwanej granicznej, czyli po przyjeździe za granicy.
Jak rozumiem, a propos tych ekonomicznych aspektów, kto, że tak powiem, za to płaci? Bo ktoś, kto nas ogląda, może powiedzieć, no, powalczyłbym i tak dalej, nie zgodziłbym się, wyszedł już bym z domu, bo to mi się nie opłaca siedzieć, jakieś straty finansowe poniosę, no ale tu trzeba za jakiś proces zapłacić, za jakieś tam, to brzmi jak straszne pieniądze, więc pytanie, czy w przypadku wygrania tej sprawy ten człowiek odzyskuje te pieniądze, czy ich nie odzyskuje?
Mamy teraz takie dwa warianty. Przede wszystkim w sądzie pracy nie musimy brać prawnika, więc tutaj automatycznie, powiedzmy, odpada nam ten powiedzmy, element, który jest uważany za najdroższy, tak, w tym procesie. Pieniądze, które wygramy, które nam zostały odebrane na przykład za to, że byliśmy na nielegalnej kwarantannie, oczywiście są nam wypłacane. Plus, jeżeli wygramy proces, no to sąd zawsze coś tam, jeżeli był prawnik, zasądza, więc część zwrotów za pieniądze zapłacone prawnikowi również odzyskujemy w przypadku wygranej, tak? No.
i też procesowo, że tak powiem, bo też wiele osób myśli, że potem mnie będą ciągać po sądach miesiącami, 16 wizyt i tak dalej.
Nie, to przy tych procesach to nie jest aż tak skomplikowane. Mhm. Jeżeli tutaj mówimy na przykład, konkretnie mówimy o przykładzie takim, że ktoś był na tej nielegalnej kwarantannie, bo był na wakacjach w Meksyku, została mu obcięta tam pensja, coś jeszcze, jakieś inne dodatki, no on to wszystko wylicza i zgłasza się z tym do sądu pracy, z tym wyliczeniem, że tyle stracił, będąc na nielegalnej kwarantannie i żąda z prawnikiem lub bez, żąda zwrotu tej kwoty. Te kwoty są zwracane, plus jeżeli wziął prawnika, jeszcze jest część kwoty za prawnika zasądzane. Większość ludzi tego nie wie, ale to może jest dobry moment, żeby powiedzieć, że kiedy idziemy do sądu z prawnikiem, bierzemy swojego prawnika, zawsze przy wygranej jest zwracana jakaś kwota za prawnika. Są to oczywiście różne kwoty, w zależności czy to jest proces karny, czy to jest proces cywilny, czy to jest o wykroczenie, w zależności od kwoty. Im wyższa kwota, tym oczywiście zwrot za prawnika jest w wyższej wysokości. W przypadkach na przykład, jeżeli chodzi o mandaty, ja zawsze żądam kilkukrotności wypłaty, bo kwota generalnie jest w przypadku wygrania za maseczkę 360 zł, ale w związku z tym, że ja dojeżdżam najczęściej, mało mam w Warszawie, mam bardzo dużo w całej Polsce, ja dojeżdżam, ja żądam trzykrotności, czterokrotności, nawet sześciokrotności zwrotu za prawnika. W związku z tym w wygranej sprawie, proszę pamiętać, jeżeli ktoś bierze prawnika, za prawnika również zwracane są mu częściowo albo całkowicie pieniądze. To trzeba tutaj też z prawnikiem usiąść i przeanalizować, zobaczyć, co to jest za sprawa, jaka to jest kwota i w jakiej wysokości będą tutaj ewentualnie zwrócone koszty. To tylko w przypadku przegranej nie jest nic zwracane. Jeżeli wygrywa się sprawę, albo jeżeli wygrywa się sprawę częściową, na przykład występujemy do sądu o 10 tysięcy, a wygrywamy 5 tysięcy, no to jest rozporządzenie. Proszę Państwa, jest rozporządzenie o kosztach, o tym, ile jest zasądzane za wzięcie prawnika i są te kwoty w tym rozporządzeniu wymienione. Po prostu trzeba na tym usiąść i policzyć i zobaczyć, jaka kwota ewentualnie może być zwrócona. Jeżeli wygrywamy proces nie w całości, tylko w części, no to taką sumę, na przykład jeżeli wygramy w 50%, no to taką sumę należy podzielić na pół i wtedy jest połowa, ale też możemy zawsze wnioskować do sądu, że ze względu na bardzo wysoki nakład pracy prawnika, bo na przykład było bardzo dużo dokumentów do przygotowania przez niego, dojazd był gdzieś daleko do jakiegoś sądu, no daleko od miejsca, gdzie jest biuro prawnika. Było dużo świadków przesłuchiwanych i prawnik miał wiele tam rzeczy do przygotowania. Wielotomowa sprawa jest. To też się zawsze żąda, można zażądać według spisu albo według, to są też ocenia, że według nakładu pracy prawnika. Więc to też jest zawsze do wyważenia, ale proszę pamiętać, że jest takie rozporządzenie. Jak się wygrywa sprawę, to część pieniędzy za prawnika jest zwracana. I tak samo tutaj w przypadku tego, kiedy występujemy do sądu o to, że sądu pracy, o to, że nam ze powodu nielegalnej kwarantanny zabrano tam część wynagrodzenia, jakieś tam jeszcze inne dodatki, które by nam się należały, gdybyśmy nie byli na tym kwarantannowym zwolnieniu.
Okej, no to dobra, to z tematem kwarantanny się nierozerwalnie łączy kwarantanna app. Czyli ta fantastyczna aplikacja, która powoduje, że ludzie, którzy przychodzą na kwarantannę, dostają milion SMS-ów dziennie, że pamiętaj, że twoim ustawowym obowiązkiem jest pobranie aplikacji kwarantanna. I czytając takie coś, człowiek ma wrażenie, że no, poziom absurdu jest wysoki bardzo, no bo ustawowy obowiązek pobierania aplikacji nawet dla mnie, prawnego laika, brzmi mega absurdalnie po prostu, że przecież nawet nie ma ustawowego obowiązku i nie może być, żeby ktoś posiadał smartfona, a co dopiero apkę, jak ktoś nie ma ochoty. No więc jak to jest? Jest ten ustawowy obowiązek, czy to jest jakiś SMS straszak, żeby bardziej, nie wiem, może to tylko chodzi o to, że nastraszmy tych ludzi trochę, bo jak będą apkę ściągać, to nie będą nam tutaj policjantów kłopotać, którzy będą musieli jeździć po tych wioskach i patrzeć, machać z ludźmi przez okno i tak dalej.
Nie ma ustawowego obowiązku, nie ma żadnego obowiązku ściągania takiej aplikacji. To jest takie wymuszanie prawem telewizyjnym, tak? To się przyda, ten zwrot prawa telewizyjne, to jest w ten sposób właśnie wymuszane. Nie ma żadnego prawa nakazującego nam ściągnąć, muszę zwracać uwagę, bo żeby potem nie było w komentarzach, nie ma legalnego, tak zacznijmy, prawa nakazującego nam ściągnąć aplikację i meldowania się na tej aplikacji. Chyba tam trzeba robić zdjęcia w ciągu tam, nie wiem, kilkunastu sekund na tle, że jesteśmy gdzieś w domu, czy coś takiego. Tak słyszałam, nie jestem pewna, bo nigdy nie słyszałam, jak się działa.
10-15 minut bodajże.
Czy coś takiego, tak. Więc absolutnie nie ma takiego obowiązku ściągania takiej aplikacji. Legalnego obowiązku ściągania aplikacji nie ma.
Okay.
No właśnie, jak nie ma ktoś smartfona. Moja mama nie ma smartfona.
No tak.
Moja mama ma taki telefonik z takimi dużymi guziczkami, nie wiem, jak on się nazywa, to nie jest smartfon i nie może ściągnąć tam żadnej aplikacji.
Tak, także no ja znam ludzi, którzy wręcz złośliwie celowo nie ściągają, żeby policja się musiała pofatygować. Ale niektórym nawet nie przeszkadza sama ta prywatność i ta apka, tylko niektórzy mówią, a niech przyjeżdżają. Także różne mają ludzie do tego podejścia, no ale dobra, bo teraz myślę, że wiele osób nie rozróżnia kwarantanny od izolacji, więc być może, a izolacja już jest faktycznie obowiązkowa. W dodatku
też bym polemizowała.
Okej. Dobra, czyli izolacja to jest moment, kiedy wyszedł mi pozytywny test, tak? I wtedy już zostaję w domu i wtedy no, apka dalej jest jakby niekonieczna, że tak powiem, ale wtedy jest to już bardziej umocowane, bym powiedział, tak? Czy trudniej, może z drugiej strony, trudniejsze do wygrania, tak? Że ktoś nie został w domu z pozytywnym testem. Już abstrahując od tego, że jak ktoś się źle czuje i tak dalej i czuje, że jest chory, to może faktycznie powinien w domu jednak posiedzieć.
Osoba chora powinna w domu posiedzieć bez względu na to, czy ma celebrycką chorobę, czy ma zwykłą grypę, czy ma zapalenie zator, cokolwiek powinna posiedzieć w domu ze względu na swój własny stan zdrowia, ale także, żeby no, po prostu nie robić histerii wokół swojej osoby, kiedyś wychodzi i chora do pracy. Znaczy tak, z izolacją jest tak. Sam ustawowy obowiązek izolacji jest legalny. To jest tutaj ta instytucja dość, jest dobrze rozwiązana, tak? I tutaj nie ma problemu. Problem natomiast polega na tym, że test PCR, te, które są wykonywane, nie jest jakby wiarygodnym źródłem informacji o tym, czy mamy celebrycką chorobę, czy jej nie mamy. Niestety nie po to został stworzony ten test, żeby wykrywać tą chorobę. Więc on nie jest dowodem na to, że to jest ta choroba, że ją przechodzimy. W związku z tym, oczywiście, będzie to bardzo ciężkie do wygrania. Bo trzeba będzie sąd przekonać o tym, ale oczywiście są na to dowody, więc jest szansa. Chociaż też, no mówię, no trzeba by było się przebić przez bardzo ciężki proces, ale możliwy do wykonania, z tego powodu, że testy nie mają, jak gdyby, testy nie zostały stworzone po to, żeby wykrywać tą chorobę. One są dla celów badawczych. Przez naukowców wykorzystywane do innych celów i mają na to certyfikaty i do tego są robione i na tym się można w procesie opierać. Z tym, że tak, w momencie, kiedy mamy chorobę, ale nie wiemy, jaką mamy chorobę, też jest problem, tak? No bo mówimy, wygrywamy tą sprawę o to, że test PCR nie wykazał, że jestem chory na celebrycką chorobę, ale de facto jestem chory, no bo może być osoba zdrowa, która nie ma żadnych objawów, tak? Albo taka, która jest naprawdę chora, aczkolwiek nie wiadomo na co. Musielibyśmy mieć stworzone bardzo dobre testy, które w jednoznaczny sposób wykazują, że albo to jest celebrycka choroba, albo nie jest. W tej chwili nie ma możliwości, żeby coś takiego zrobić, z tego co mi wiadomo, z medycznego punktu widzenia, ale nie będę o tym dyskutować, bo to nie nasza działka. My mówimy tylko o prawie i tylko interpretujemy to, jakie są przepisy, nie dając żadnych własnych, prywatnych komentarzy, co uważamy, co nie. Interpretacja czysta, interpretacja przepisów takie, jakie są. I teraz tak, w takiej sytuacji, kiedy nie wiadomo, czy mamy celebrycką chorobę, czy nie, no jest ciężko z tym walczyć, tak? Dalej, teraz mamy osoby, które... rozmawiamy teraz na razie tylko o izolacji, tak?
Izolacja, tak.
Na razie o izolacji, dokładnie. Więc tutaj można też prowadzić proces i próbować tą, jak gdyby... udowodnić, że się nie miało tej choroby, bo ten test tego nie wykazuje. Jest kolejna rzecz. Mamy coś takiego jak listę chorób zakaźnych. Te wszystkie przepisy dotyczą chorób zakaźnych. A jeżeli weźmiemy taką listę, możemy tą listę nawet albo link do niej opublikować pod tym wywiadem. Te celebryckie choroby nie ma na liście chorób zakaźnych. Nie było i nie ma i najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie będzie.
Co dziwiające.
Tak, no ale jest coś takiego jak oficjalna lista chorób zakaźnych. I te wszystkie przepisy dotyczą chorób zakaźnych. A no, nasza celebrycka choroba tam nie jest wpisana. Więc to jest też taki element naszej obrony, że przepraszam, ale te wszystkie przepisy dotyczą kwarantanny i tak dalej, dotyczą przepisów chorób zakaźnych wpisanych na listę. To proszę sobie zobaczyć, zamieścimy ten link, proszę sobie zobaczyć, nie ma tam naszej celebryckiej choroby. Mhm. I jeszcze zwróćmy to, jeszcze bym też powiedziała o jednej ważnej rzeczy, że zmieniona została definicja pandemii. Po to, żeby wprowadzić pandemię. Była inna definicja. I według tej starej definicji nie mamy w tej chwili pandemii. I żeby ogłosić stan pandemii, zmieniono definicję. Zmieniono to, czym jest pandemia i nagle okazało się, że to jest zabieg, typowy zabieg taki prawniczy. Coś było przestępstwem? Nie jest. Coś nie jest przestępstwem? Będzie. Robi się taki cykl, zmienia się definicję? Nie było pandemii? Jest pandemia. Tylko zmianą definicji tego słowa pandemia. Wprowadzono pandemię.
No tam, gdzie są politycy, to zazwyczaj jest cierpienie, można powiedzieć, i są problemy. No to teraz tak, bo ciekawiła mnie ostatnio jedna rzecz w oparciu o to, że ludzie tak zawsze są pytani potem, jak mają jakieś kwarantanny, zwłaszcza jak test im wyjdzie, to są pytani, kogo widziałeś, gdzie twoje dzieci chodziły do szkoły. Takie jest przesłuchanie, które jest, że tak powiem, wiążące, ponieważ ono wiąże się z konsekwencjami dla tych wszystkich osób. Nawet myślałem, że jakbym tak kogoś nie lubił, to mogę sobie zrobić 7 testów z Biedronki, któryś w końcu może wyjdzie pozytywnie. I tam nawet jest w instrukcji, bo widziałem taki test, że test należy uznać za zakończony w momencie zgłoszenia wyniku do sanepidu. Także niewątpliwie wszyscy, którzy to robią w domu, zgłaszają pasjami. No i tak bym zgłosił i powiedział, że ten mój kolega z pracy, to właśnie ja z nim pracuję na jednym stanowisku i ja mam test pozytywny. Także drogi sanepidzie, zamknijcie go. Ciekawe to jest, tak można by w nieskończoność na kogoś nakładać, tak sobie nawet myślę. No ale dobra, tak przechodząc do realiów teraz prawnych. Czyli teraz dobra, to my jesteśmy tym człowiekiem, który pracuje stolik na taśmie montażowej. Tutaj jest Heniek, tu jestem ja. No i Heniek zrobił test, wyszło pozytywnie. Już abstrahując od tego, czy się Heniek źle poczuł, czy nie, po prostu ma test pozytywny i w związku z tym oni mówią, że ja mam zostać w domu, nie mogę pracować. No co w przypadku jeszcze zmniejszenia uposażenia, że tak powiem, to zaczyna być przykrą okolicznością. No i czy w tej sytuacji, bo ktoś może powiedzieć, dobra, kwarantanna, że wrócił z Meksyku, nic nikomu nie jest, nie ma testów, to jest inna rzecz. To jest jakby, nie ma żadnych logicznych powodów, żeby ten ktoś siedział w domu. No ale dobra, obok jest Heniek. Heniek ma test pozytywny, czyli rzeczywiście być może tu już są inne przepisy, które powodują, że no ja jestem potencjalnie już niebezpieczny, bo być może Heniek na mnie coś przekazał i być może rzeczywiście ja teraz zagrażam społeczeństwu, powinienem zostać w domu i być może na tę okoliczność są takie przepisy, które już to regulują dobrze, że jak on był pozytywny, ja byłem obok, to faktycznie zostajemy w domu i nie ma od tego już odwrotu.
Jest tak, czy tak? Pytanie, co znaczy obok? Bo tutaj są znowu też przepisy, które to regulują i mówią o bezpośrednim kontakcie. I teraz pytanie, w jaki sposób ktoś może udowodnić, że to jest bezpośredni kontakt? Na przykład ja miałam taką sytuację, zadzwoni do mnie wykładowca, wykładowca uniwersytecki i mówi, że wszystkich wysłano na kwarantannę, bo rzekomo jakiemuś studentowi, który był w tym dniu na uczelni, na jego wykładzie, miał pozytywny test. Tutaj nie było bezpośredniego kontaktu. Według mojej oceny tutaj nie było bezpośredniego kontaktu. To jest duża aula, na której jest bardzo wiele osób. Ten student, według tego, co usłyszałam, siedział, no tak na ocenę to było jakieś dość duża odległość, tak, bo gdzieś tam w połowie sali siedział. Nie było bezpośredniego kontaktu, no bo wykładowca wszedł bokiem do swojej katedry, a tutaj siedzieli studenci, więc tutaj uważam, że to jest nadużycie. Tutaj nie doszło do bezpośredniego kontaktu i tutaj nie było, nie powinno być żadnej kwarantanny. I teraz w takiej każdej sytuacji powinniśmy zawsze zrobić analizę, czy był ten bezpośredni kontakt i czy była jakakolwiek możliwość zarażenia się. Ja wiem, że to jest robione tak, że na wszelki wypadek wszystkich się po prostu z tej zmiany wysyła na przykład na kwarantannę. Ale według mojej oceny to nie jest tak, to nie jest zgodne z przepisami. Uh-huh. Bo to musi być bezpośredni kontakt, a tutaj nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu.
Uh-huh. Czy tak naprawdę to każdorazowo jest kwestia oceny, czym jest bezpośredni kontakt?
Dokładnie, to nie może być tak, tak jest niestety robione, ale to nie może być tak robione, że jakaś osoba na zmianie była chora, to cała zmiana idzie, znaczy chora. Nawet nie wiadomo, czy chora wyszedł pozytywny test i była bezobjawowa według lekarzy. Tutaj nie powołuję się na swoją własną wiedzę, tylko cytuję lekarzy, że nie ma bezobjawowych chorób. Więc tutaj bym walczyła o swoje prawa, jeżeli by mnie wysłano na taką kwarantannę z powodu Henia, który gdzieś tam też stał przy taśmie. Każdy stoi przy taśmie i swoje robi i musiałby być bezpośredni kontakt, czyli pan Heniu musiałby być blisko mnie, sobie na mnie kasznąć na przykład, albo ze mną porozmawiać głośno, się zdenerwować i wtedy mógłby być ewentualnie bezpośredni kontakt. Ale też tak jak mówię, jest jeszcze wiele innych elementów wskazujących na to, że jest to nielegalne z tego względu, że tak, te testy nie są wiarygodne. Po pierwsze, bo nie po to zostały stworzone, żeby celebrycką chorobę, że tak powiem, wykrywać, tylko dla celów badawczych. No i jeszcze ten bezpośredni kontakt. No i fakt, że celebrycka choroba nie jest na liście chorób zakaźnych. Także jest dużo elementów do obrony, ale to jest też ciężka walka w sądzie.
Okej. No to dobra, to idziemy dalej do tematów być może jeszcze bardziej przyziemnych, czyli odzież. Odzież, która, no moda się zmieniła w ostatnich 2 latach, także do dziś temat jest elektryzujący, czy wchodząc do tego przysłowiowego Leroy Merlin, jak ten pan, który tam przybiegnie i zwróci mi uwagę, to czy muszę zakładać dodatkową porcję odzieży, czy nie muszę?
Nie ma dobrze wprowadzonych przepisów, które by to nakazywały. Są jakieś przepisy, ale one są niezgodne z konstytucją i jak wiemy, ludzie, którzy odwołują się od mandatów, które otrzymali, wygrywają te sprawy.
Uwaga, uwaga, ogłoszenie. Wystartowała właśnie nasza kancelaria Ekspertia, która pomoże w Twojej sprawie. Znajdziesz tam wsparcie profesjonalnych prawników, w tym m.in. Anny Kubali. Link znajdziesz pod nagraniem.
Chciałabym to zwrócić uwagę na taką rzecz, że rozporządzenie jest bardzo aktem bardzo niskiej rangi. Bardzo niskiej rangi, ono musi być zgodne z przepisami, które są wyżej, jak na przykład ustawa i konstytucja. A to rozporządzenie covidowe nie jest tak zrobione. Jest niestety źle przygotowane, bo zgodnie z ustawą nie można w ten sposób ograniczać praw obywatelskich, jak to jest zrobione w tym rozporządzeniu. I to dotyczy właśnie i tej dodatkowej odzieży, kwarantanny, no i generalnie wszystko, co jest w zasadzie zawarte w tym rozporządzeniu. Czyli tak jak też ostatnio, tutaj może przejdziemy o lockdownie, Państwu też zwrócimy uwagę, że ostatnio znowu wprowadzono ograniczenia, że tylko 30% może być obłożenia osób, które nie mają paszportów. To jest oczywiście też absolutnie nielegalne z wielu powodów. Raz, że to rozporządzenie samo w sobie jest nielegalne i te przepisy nakładające taki obowiązek są nielegalne, ale też z powodu takiego, że nikt nie ma prawa nam sprawdzać, czy mamy ten piękny, nowy, rewelacyjny, 21-wieczny dokument.
Czyli jeżeli ktoś w sklepie, nie wiem, w restauracji zażąda takiego dokumentu, to możemy śmiało powiedzieć, że takiego prawa nie ma i ewentualnie wezwać policję, jeżeli ten ktoś nam... No właśnie, bo ktoś mógłby zapytać...
Ja się zraziłam ostatnio do wzywania policji.
No tak. Bo teraz tak, no bo ktoś może powiedzieć, dobra, ale to jest jego restauracja, to jak ja mogę do jego restauracji wzywać policję, że on nie chce mnie obsłużyć, jak to no może nie chcieć mnie obsłużyć, no nie lubi mnie.
Jego ale biznesu. Ty taki miły jesteś, na co ty?
No ale specyficzny.
Okej.
Okay. Łeb nie tęgi. No więc czy jest sens w ogóle, jeżeli to jest prywatny lokal, prywatny jego biznes i on sobie chce ten biznes jakoś, nie wiem, doprowadzić do społecznego bojkotu, dyskryminując ludzi, no to może ma prawo
zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce nie ma takiego prawa. Raz, dlatego, że RODO mu nie pozwala na sprawdzanie paszportów covidowych. Dwa, restauracja jest miejscem, może być miejscem prywatnym, na takiej zasadzie, że jest to prywatny właściciel, a nie państwowy, ale niestety pozostaje miejscem otwartym dla publiczności. Tak samo sklep, restauracja, kościół, urzędy, to są miejsca użyteczności publicznej i tam obowiązują powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy. Nikt nie może sobie wprowadzić jakiegoś takiego przepisu, że na przykład w tej restauracji nie obsługujemy właśnie osób bez paszportów covidowych, tak? Póki co nie ma takich przepisów w Polsce, w związku z tym nie może ktoś taki sobie coś w ten sposób zrobić. Jest to na bazie obowiązujących w tej chwili w Polsce przepisów niedopuszczalne.
No a to pojawia się, bo to jest takie filozoficzne pytanie mam. Czemu jak oni wprowadzają te wszystkie rozporządzenia i tak dalej, czemu to wszystko jest takie dziurawe? Czy dlatego, że nad tym zawsze będzie konstytucja, no i nie ma jak tego obejść? Czy te luki, bo ty jako prawnik możesz to bardziej ocenić czytając to, czy ktoś to po prostu robił zbyt szybko, czy ktoś może nawet chciałby, żeby tam były jakieś luki? Bo ja mam czasem już takie, nie wiem, spiskowe przemyślenia, że może oni to tak piszą, żeby tam zawsze była luka jakaś, że kto bardziej tam świadomy, plus oni oczywiście, bo oni wiadomo, zanim się włączą kamery, to oni też wszyscy i bez odzieży dodatkowej ochronnej i sami tego nie przestrzegają, co już wielokrotnie przecież wszyscy widzieliśmy. Więc czy jak ty czytasz te ustawy, to po prostu ktoś nie pomyślał, nie przeanalizował, próbował obejść konstytucję, ale się nie dało i dałoby się zrobić to lepiej? Czy wygląda na to, że ktoś to tak pisze, żeby to było właśnie tak niedoskonałe?
Powiem tak, jako prawnik, że jeżeli pierwsze rozporządzenie było takie bardzo mocno dziurawe, to bym się zgodziła z tym, że ktoś popełnił błędy z niewiedzy. Chociaż no nie wierzę, że tam są zatrudnione osoby, które nie mają wiedzy do tego stopnia, że nie wiedzą, że rozporządzeniem nie można ograniczać praw obywatelskich zagwarantowanych nam w Konstytucji. Więc wydaje mi się, to jest tylko wyłącznie teraz bardziej moja ocena niż wypowiedź prawnika, no bo to nie jest pytanie prawnicze. Prawnicze to jest wtedy, kiedy robimy analizę przepisów, że ktoś to chyba jednak robi dlatego, że tak to właśnie ma być. Bo tak jak mówię, jeżeli byśmy to zrobili, uznali, że doszło do pomyłki, do błędów, to są 2 lata i można już było to wszystko naprawdę naprawić. Ale tutaj jakoś nie widzę woli, chęci naprawienia tego. Co przychodzą nowe pomysły, żeby jakieś tam ograniczenia wprowadzać, to za każdym razem jest już widać element tego braku zgodności z przepisami nadrzędnymi. Czyli to jest takie, bo tak ma być. Nie będę się może filozoficznie rozwodziła, dlaczego, bo nie powinnam, chyba tak samo jak nie mówię nigdy o medycznych aspektach, także o filozoficznych czy politycznych, ale wolałabym się nie rozwodzić. To tam są moje prywatne oceny, w związku z tym nie będę ich wypowiadać publicznie, to mogę sobie tam z kimś prywatnie porozmawiać, ale tutaj z prawnego punktu widzenia uważam, że można było już te błędy naprawić, ustawodawca mógł to zrobić i nie zrobiono tego.
No to daje do myślenia.
Tak, to chyba już nie jest błąd, prawda?
To jest ciekawe, po części nawet pocieszające.
A poza tym prawo telewizyjne działa, prawda?
Prawo telewizyjne działa, więc ludzie i tak będą przestrzegać, przynajmniej w jakimś tam odsetku. Także mamy to. No i teraz jest temat ten najbardziej elektryzujący, czyli właśnie dyskryminacji sanitarnej. Tego, że zaczynamy dzielić ludzi na lepszych i gorszych, na razie na bazie jednego tylko kryterium, ale no, ja nie patrzę na to tak optymistycznie, bardzo źle mi się to kojarzy z różnymi dwudziestowiecznymi doświadczeniami naszych babci i dziadków, gdzie też się zaczynało od podobnych manewrów, a potem tych kryteriów różnych było coraz więcej, 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 no aż ostatecznie ta dyskryminacja zaczynała przybierać gorsze formy. Zresztą dzisiaj już też na ulicach bywają różne dziwne wydarzenia, agresywni ludzie się stają, jedni skłóceni z drugimi.
Tak. A przecież w Niemczech mają już pomysły noszenia opasek.
No proszę, jak historia zatacza koło. W Australii widziałem, że obozy powstały, tak, na razie jeszcze w miarę luksusowe.
Pod Gdynią też coś takiego powstaje, widziałam ostatnie zdjęcia. Przerażające. przerażające.
I to jest szokujące i tutaj rzeczywiście bardzo wielu ludzi, że tak powiem, niezależnie od swojego statusu zaszczepienia, widzi w tym problem. W tym, że dobra, jedna rzecz to jest tam zaszczepić się lub nie, ale druga to jest, czy to powinno tak wyglądać, że teraz jedni będą drugim ograniczali swobody obywatelskie. I to już rzeczywiście może budzić lęk, więc pytanie może takie, czy na stan obecny przepisów prawnych da się w ogóle wprowadzić taki obowiązek, jaki nam tutaj zapowiedziano na razie dla trzech grup zawodowych, dla służb tak sanitarnych, czyli dla lekarzy, dla nauczycieli, dla policji, wojska i tak dalej. Nie ma chyba nikt wątpliwości, nikt świadomy, że jeżeli to by przeszło, no to potem, że to jest takie porcjowanie, tak? Czyli teraz te trzy grupy,
a skoro oni to następni.
Tak, i potem czwarta grupa, potem siódma i nigdy nie będą wszyscy naraz, bo wtedy by się wszyscy zbuntowali, a tak to się jedna grupa zbuntuje, no to co za problem. No więc pytanie, czy to jest w ogóle technicznie możliwe, żeby to było zgodne z konstytucją? Czy da się w ogóle wprowadzić taki nakaz, czy to znowu jest kolejna akcja telewizyjna, że zróbmy tak, żeby powiedzieć, nastraszyć, że ci, co jeszcze nie poszli, to teraz już pójdą, no bo stwierdzą, że w lutym na przykład stracą pracę.
Oczywiście jest to zupełnie również nielegalne. Tutaj będą wprowadzone przepisy. Niestety te przepisy również będą nielegalne, bo one będą wprowadzane w sposób niezgodny z konstytucją. Nie ma żadnych tutaj od tych dwóch lat przepisów, nad którymi można byłoby się pochylić i nie zrobić takiego znowu. No bo ciągle jest ten sam problem, że one są wprowadzane w sposób nielegalny, jak gdyby, tak? To jest skrót myślowy, słowo nielegalny. Sposób, który jest... Mamy tak, konstytucja, która zagwarantowuje nam wszystkie nasze prawa i wolności, jakie mamy. I teraz można to ograniczyć. Jest w konstytucji napisane w jaki sposób, kiedy, na jak długo. I mamy jakieś stany nadzwyczajne i tak dalej, wymienione również w Konstytucji. I co w którym stanie można ograniczyć? Które z naszych praw obywatelskich można ograniczyć? I teraz przechodzimy do naszego momentu, kiedy wydawane są tu rozporządzenia. One są absolutnie niezgodne ani z ustawą, ani z Konstytucją, ani nawet z bieżącą sytuacją, która dotyczy pandemii chorób zakaźnych, a celebrycka choroba nie jest chorobą zakaźną i nie jest wpisana na listę chorób zakaźnych, a pandemia jest dlatego, że ktoś zmienił definicję słowa pandemia. W związku z tym tak, przymusowe szczepienia są absolutnie nielegalne. Oczywiście wiem, że będzie z tego powodu bardzo dużo problemów, bo będą pracodawcy, którzy będą to wymuszać, będą problemy, będą jakieś zwalniania z pracy, jakieś dyscyplinarki, nagany i tak dalej. Będą tego typu rzeczy prawdopodobnie się działo, chyba że wszyscy się teraz buntują i powiedzą nie zgadzamy się na to. Pytanie, czy do tego dojdzie. Jeżeli do tego nie dojdzie, to zacznie się takie powolne wymuszanie. Najpierw powiedzmy będą tylko słowne wymuszania, potem przejdą na następny etap, aż się skończy faktycznie na tym, że być może niektóre osoby dostaną zwolnienia z pracy za brak przyjęcia tego preparatu. Tylko pytanie teraz, w którym momencie ludzie się zbuntują? Czy już teraz? Czy w momencie, kiedy będzie naprawdę bardzo źle i dołączą do tego następne grupy? Bo tak jak zwróciłeś słusznie uwagę, to się nie skończy na tym, że te trzy grupy czy cztery grupy będą miały ten obowiązek. W momencie, kiedy skończy się obowiązek tych grup, dojdą następne. I to będzie cały czas się zwiększały. Ten nasz zakres swobód obywatelskich będzie cały czas ograniczany. Wszystkie teorie spiskowe są teoriami spiskowymi do momentu, kiedy nie staną się realne, tak?
Zmienią się w praktykę spiskową.
Dokładnie. Przecież kto przewidywał paszporty covidowe? No ludziom się to jeszcze nawet rok temu w głowie nie mieściło, że można coś takiego zrobić. A teraz proszę, nie tylko, że są wymagane paszporty, to jeszcze są negatywne konsekwencje wyciągane do osób, które ich nie mają. Więc to posuwa się w tą stronę. I segregacja sanitarna również jest absolutnie nielegalna. Teraz były, to nie wiem, internet też ubiegło, nie wiem, czy do wszystkich dotarło, więc to poinformujmy jeszcze z tego miejsca osoby słuchające, że było już posiedzenie Komisji Zdrowia. Właśnie będą próbowali wprowadzać przepisy dotyczące segregacji sanitarnej. Na szczęście stawiło się całe, czy prawie całe koło Konfederacji. W związku z tym okazało się, że jest za dużo osób na sali zgodnie z nielegalnymi przepisami covidowymi i nie odbyło się to posiedzenie. Zostało przełożone, więc na razie te nielegalne przepisy, i zaznaczam jeszcze raz, mimo że pracują nad nimi legalnie, to są nielegalne przepisy, bo one są niezgodne z konstytucją. Nie można dyskryminować ludzi. Nie można, to jest bezpośrednio w konstytucji napisane, nie można dyskryminować. Mało tego, ja jeszcze uważam, że dyskryminacja również narusza kolejny przepis konstytucji mówiący o godności. No bo nie możesz być gorzej traktowany z tego powodu, że nie przyjąłeś preparatu. No bo dlaczego? No nie ma obowiązku przyjęcia preparatu i nie będzie legalnego obowiązku w tej chwili. Ten preparat został wprowadzony tylko czasowo i może okazać się na przykład, że badania kliniczne zakończą się negatywnie. Może się zdarzyć. Albo na przykład zdarzy się taka sytuacja, że zostanie wprowadzony lek, bo to jest element, warunek niezbędny, żeby czasowo dopuścić do obrotu, znaczy może nie do obrotu, do szczepiania ludziom tego preparatu niezbadanego. Dopóki preparat nie jest badany, nie ma zakończonych pozytywnie badań klinicznych, nie może być wprowadzony do obrotu, chyba że nie ma leku. To wszystko jest gra przepisów. Ale wracając jeszcze do segregacji, nie wiem, czy tam jeszcze dalsze będą pytania, tylko dodam tak. Segregacja sanitarna z powodu braku przyjęcia tego preparatu jest absolutnie ani jakiegokolwiek innego, typu noszenia, braku noszenia odzieży dodatkowej, co byśmy mogli jeszcze wymienić. No dokładnie to, co jest w rozporządzeniu, jest nielegalne. Nie można nikogo z tego powodu gorzej traktować, na przykład nie dopuszczać do pracy, wysyłać do domu, przenosić na inne stanowisko, zwalniać z pracy i tak dalej. Musimy tutaj dochodzić swoje. Mam takie dwa procesy. Dwie osoby nie nosiły, miały zwolnienia, nie nosiły maseczki i jedna została zwolniona z pracy, druga zaczęła dostawać nagany. I to jest nielegalne. Segregacja sanitarna jest nielegalna i te przepisy, które będą chcieli wprowadzić, nad którymi się pracuje, również są nielegalne. Nawet jeżeli wejdą, bo one będą niezgodne z konstytucją, ale tak jak mówię, Konfederacja stawiła się na posiedzeniu Komisji Zdrowia tam prawie chyba w całości i na razie ta ustawa została zdjęta. Za jakiś czas być może zostanie tam znowu, ale zobaczymy, co się będzie działo. Tak, nie wywołujmy wilka z lasu.
Okej. No to jest ciekawe. Z drugiej strony w tym wszystkim, może to dziwne i teraz widzowie się nie spodziewają, ale ja zobaczyłem jakiś element pozytywny, bo tak sobie myślę, że to jest chociaż pocieszające w tym wszystkim, że oni tak muszą manipulować tym prawem, żeby to w ogóle wszystko tak działało. No bo no już niektórzy mają obawy, że my zmierzamy w stronę Korei Północnej, ale chyba jeszcze trochę nam brakuje szczęśliwie, no bo tam nikt nie musi żadnych ustaw nadzorować, pilnować, żeby się coś zgadzało, nie zgadzało, tam się wprowadza już, więc i nikogo to nie obchodzi. Także o tyle jest to jeszcze pocieszające, że jednak w tych realiach prawnych każdy się poruszać musi, choć pewnie nieraz jest pod górę. Natomiast chciałem jeszcze zapytać o tą, o teraz stosunek, że tak powiem, pracodawcy z pracownikiem, bo tam pierwotnie było tak, że ten pracodawca to może sobie tego zażądać certyfikatu od pracownika, no ale na razie z tego co wiem, to nie bardzo chce przejść. No to w zamian jakaś propozycja padła, no to jak z tej strony się nie da, no to niech ten pracodawca może testować w opór tych pracowników. Czyli tak co tydzień, wszyscy tutaj patyczki, tydzień w tydzień, no chyba, że pokażecie jakiś dokument, który was z tego zwolni. Czyli to jest takie odwracanie tej logiki, że to nie jest, że my chcemy dyskryminować tych, którzy tego nie mają, tylko my chcemy dawać dodatkowe swobody tym, którzy to mają, mimo że te dodatkowe swobody do tej pory były dla wszystkich. Także widzę, że w tę stronę to zmierza. No to znowu, czy ja też jestem pracodawcą, czy ja mogę teraz swoim pracownikom, a na przykład tym, których nie lubię, nie ma takich, no ale powiedzmy, żeby był ktoś, kogo bym chciał zwolnić, no i nie mogę, bo za twarda umowa nas łączy, to ja go teraz zacznę tak tutaj patyczkiem co poniedziałek, żeby może sam zniechęcił się do pracy.
Zacznij stosować mobbing i pracownik cię poda do sądu pracy o mobbing.
No właśnie, czyli co, nawet jeżeli ustawa, rozporządzenie powiedzą, że tak, pracodawco, możesz tam co poniedziałek zażądać patyczka, to nie mogę.
Nie możesz. I nie ma takich przepisów. I jeżeli będą próbowali wprowadzić w taki sposób, jak robią do tej pory, i nie sądzę, żeby się cokolwiek zmieniło, już od pierwszego wywiadu o tym mówię i cały czas się sprawdza, mam nadzieję, że cały czas się będzie sprawdzać, te przepisy są wprowadzone w taki sposób, że one są niezgodne z konstytucją, niezgodne ustawy, niezgodne z innymi ustawami, tak jak mieliśmy przy spisie powszechnym i tak dalej, to będzie dyskryminacja niezgodna z konstytucją, za którą będzie można cię pozwać jako pracodawcę, uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie.
Dokładnie.
I mam nadzieję, że to będzie cały czas tak się działo, że tutaj się nic nie zmieni i w końcu coś wybuchnie, coś stanie się takiego, że ten cyrk się zakończy. Bo ja nie wiem, ile to może jeszcze trwać.
No, struna jest naginana do granic wytrzymałości.
No mam nadzieję, że w końcu gdzieś zostanie już tak naciągnięta, że coś pęknie, że coś się zacznie dziać, bo jak wszyscy widzimy, cały czas kroczek po kroczku jest do przodu, tak? Wymuszanie jakieś ograniczanie, jakieś prawie kroczek za kroczkiem. Ale musi w końcu być moment, w którym albo struna pęknie, mam nadzieję, że struna pęknie, że tego się nie da po prostu, że naprawdę ludzie już dojrzeją, doświadomią się, powiem, coś się wydarzy, że to się w końcu zakończy.
Oby tak było.
To jest jakieś takie, że nawet dla prawnika jest trudno. A teraz powiem fajną jeszcze może rzecz też na zakończenie, że ostatnio uzasadnienie wyroku też maseczkowego było bardzo fajne, bo sędzia zwróciła uwagę na taką rzecz, że jest tak strasznie często zmieniane to rozporządzenie, że obywatel nie jest w stanie za tym nadążyć i nie wie, kiedy ma nosić tą maseczkę, kiedy jej nie ma nosić, gdzie ją ma nosić i gdzie jej nie ma nosić. Że to jest po prostu nadprodukcja w tym rozporządzeniu. W związku z tym też z tego powodu nie można nakładać tych kar finansowych, kar, przepraszam, pieniężnych przez policję i uchyliła wyrok. Chociaż ja tam oczywiście inne też elementy podnosiłam, ale w ustnym uzasadnieniu sąd głównie zwrócił na to uwagę. Na tą nadprodukcję po prostu prawa, na tak częste zmieniane tego rozporządzenia, że obywatel nie ma obowiązku siedzieć i codziennie sprawdzać, jaki jest obowiązek w dniu dzisiejszym. Czy wolno w galerii, czy nie wolno w galerii, czy można na dworze, czy można w jakimś ciągu na dworcu, że tego jest po prostu za dużo i to już jest przesada.
No i tutaj tak bym to chyba skwitował, że niezależnie od tych rzeczy, które wchodzą prawnie, to wydaje mi się, że dobra rada dla nas wszystkich to jest, że zawsze powinna wygrywać ludzka przyzwoitość, tak? Czyli już niezależnie od kwestii prawnych, to ci z was, którzy są tak jak ja pracodawcami, powinni po prostu szanować swoich pracowników, uszanować ich wolność, wyboru, decyzji, ich prywatność również, ich kwestie medyczne, które są tylko ich, a nie nasze jako ich szefów zatrudniających, bo my się tam mamy skupiać na robocie, a nie na prywatnych kwestiach. Z drugiej strony również pracownicy powinni uszanować wolność i dobro swoich klientów. I wtedy chyba tak naprawdę to jest chyba jedyny miecz taki najskuteczniejszy w walce z tym zadziwiająco przedziwacznym systemem, w którym przychodzi nam żyć. Czego sobie i wam życzę. Jeszcze tylko może pytanie takie trochę chyba retoryczne, no ale dużo przedsiębiorców nas ogląda. Wpada policja, sanepid do lokalu, gdzie okazuje się, że jednak wszyscy byli niezaszczepieni, no ale właściciel restauracji nie mógł tego sprawdzić, bo zna prawo, więc wiedział, że nie będzie ryzykować, no bo nie chciał tego sprawdzić, tak szczęśliwie, przyzwoicie robi to większość przedsiębiorców dzisiaj, gdzie się pójdzie. No ale policja udowodniła, jak to już... Zostawmy to, ale udowodnili, że faktycznie no nie zgadzało się. No nie zgadzało się jakoś tak, sami nie zaszczepieni. No. I co wtedy? No pytam już po tej godzinie rozmowy, no to już domyślamy się chyba wszyscy odpowiedzi, no ale jako taka kropka nad i. Co wtedy? Ja mam sobie tą restaurację, tak? No i oni mi tutaj mówią, że złamałeś znowu kolejne fantastyczne przepisy, nie wylegitymowałeś, nie zażądałeś, albo nie pokazali. No. I co? Odpowiedź...
Tak, oczywiście, w takiej sytuacji najprawdopodobniej ten sanepid czy ta policja narzuca, dostaniemy jakiś tam mandat, karę pieniężną, najprawdopodobniej odwołujemy się od tego i na bazie tych przepisów, jakie mamy w tej chwili, no nie widzę innego wyroku oprócz umarzającego, bo to są absolutnie nielegalne kary, ale przy okazji bym zwróciła uwagę, jak ty powiedziałeś, wpada sanepid z policją. Proszę Państwa, Policja to nie jest ochrona dla sanepidu. Policja nie ma prawa wchodzić z sanepidem na kontrolę. Nie mają takiego prawa. Policja może wejść do restauracji, siłowni, do sklepu, apteki, kościoła, gdziekolwiek, do jakiegokolwiek miejsca budynku użyteczności publicznego, bo o takich mówimy w tej chwili, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest tam podejrzenie, że jakieś przestępstwo jest popełniane. To się mówi na tak zwaną blachę, czyli wchodzą i pokazują i coś tam wykonują, jakieś czynności, ale nawet po tym muszą przedstawić dokumentację umożliwiającą, nadającą prawnego aspektu temu wejściu. Mhm. Policja nie może po prostu wchodzić sobie i robić bezprawnie nalotu na jakiekolwiek miejsca. Restauracje, kluby, puby, dyskoteki i tak dalej. Wejście tylko na blachę jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest informacja, uprawdopodobnienie, że jest tam popełniane przestępstwo, wtedy tylko mogą tam wejść. W żadnym innym przypadku. A na pewno już nie jako ochrona sanepidu. Nie mogą wchodzić jako ochrona sanepidu. Sanepid może wezwać policję tylko i wyłącznie wtedy, kiedy uniemożliwia mu się wykonania ich czynności. Ale sanepid też musi, sanepid też to nie może robić tak nalotów, jak im się podoba. To też zwróćmy uwagę, że to nie są organy ani policja, ani sanepid, które są, wiem, że ci funkcjonariusze nadużywają tych praw, ale my też znajmy swoje prawa. Po prostu nie mogą sobie robić nalotów, kiedy im się podoba, wchodzić, kiedy im się podoba i robić, co im się podoba w tych, w naszych lokalach, budynkach, użyteczności publicznych, jakichkolwiek. Nie mają takich uprawnień. W związku z tym też, proszę Państwa, zadbajmy o to, żeby wiedzieć, że my mamy takie prawo, że oni nie mogą sobie wchodzić, kiedy chcą i robić, co chcą. Mogą wejść, jeżeli mają informację, że zostało tam popełnione przestępstwo, tylko i wyłącznie wtedy. W każdym innym przypadku mogą wejść tylko i wyłącznie wtedy na podstawie wysłanej tam sanepid, na przykład musi wysłać informację do takiego pracodawcy, przedsiębiorcy, że będzie robił kontrolę, musi być umówiony termin i w tym umówionym terminie może się pojawić.
Okej, okay. Myślę, że mamy bardzo dużo jasności w tych tematach. Tak jak mówię, ciekawe czasy. Jeszcze jest ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Zadałem Ci je też rok temu, więc zadam dziś, bo pewnie odpowiedź będzie inna. Jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
Wiesz co, Maćku, powiem szczerze, że przy szalejącej inflacji nie ma rzeczy do 100 zł, którą kupiłam, która zmieniła moje życie. W związku z tym nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ma rzeczy takiej do 100 zł. Kupiłam różne rzeczy tam, powiedzmy, do 100 zł, ale nie takie, które mają jakikolwiek wpływ na tak jak zwróciłeś swoją uwagę na życie w pytaniu. Nie ma takiej rzeczy.
Okej. Okay. No to ja w podzięce za przyjęcie zaproszenia po raz kolejny mam dla Ciebie rzecz, którą dałoby się kupić do 100 zł i trzymam kciuki, żeby chociaż trochę zmieniła Twoje życie. Książka Nawyki 2.0. Jak zmienić swoje życie? Nomen omen. Bez silnej woli. Tak.
Dziękuję za ten prezent i powiem szczerze, że tą książkę, którą dostałam w zeszłym roku o 48 godzinach, jest fantastyczna. Zapoznałam się z nią, poleciłam moim znajomym, moja koleżanka, prokurator, kupiła sobie tą książkę też, była zachwycona nią. Także proszę Państwa, te prezenty są absolutnie fantastycznymi książkami i nie dlatego, że ich lubię, bo ja ich wcale nie lubię, wiecie, polecam Wam naprawdę, te książki są naprawdę ogromną, fantastyczną wiedzą. Oprócz tego, że dostałam od Maćka książkę w zeszłym roku po wywiadzie, ja sobie jeszcze dwie inne dokupiłam od Was, tak, są fantastyczne, to jest absolutnie praktyczna, fantastyczna wiedza biznesowo-inwestycyjna. No nawyki, nie wiem jeszcze o czym, są, jak zmienić swoje życie bez silnej woli. Czyli też de facto przyda się w prowadzeniu życia biznesowego, prawda?
Bo zdecydowanie.
Zdecydowanie, czyli polecamy.
Dzięki bardzo. Także trzymam kciuki za Ciebie, za nas wszystkich tak naprawdę. Przypominam, że pod tym nagraniem jest link do jego pobrania, który może się przydać. Spieszmy się kochać, wywiady z prawnikami tak szybko odchodzą.
Ojej, to odchodzą prawnicy?
Nie, to wywiady odchodzą.
Okay,
jeszcze za 10 lat. To
na razie wywiady.
W każdym razie trzymamy kciuki za to, żeby w obliczu dziwacznego, zmieniającego się prawa, w którym trzeba się odnaleźć, żeby sobie świetnie radzić, żeby ludziom nie odchodziła przyzwoitość, żeby szanowali się nawzajem, żeby nie dali się podzielić tym, że ktoś coś nosi, ktoś czegoś nie nosi, ktoś korzysta korzysta z jakichś preparatów medycznych, ktoś inny nie korzysta. To są wszystko rzeczy dodatkowe w życiu, natomiast jesteśmy społeczeństwem, dogadujmy się, przecież można się zawsze dogadać, mając przeróżne poglądy. No i dlatego na koniec chciałem Wam wszystkim życzyć tych dwóch rzeczy, które są teraz bardzo ważne, czyli zdrowia i wolności, bo bez tych dwóch rzeczy, z jedną tylko z nich, życie staje się nieznośne, więc myślę, że potrzebujemy obu. Wszystkiego dobrego. Cześć.